Nieubłagane z Brukseli.
Nina Nowakowska, witam Państwa, witam w studiu poznańskim Panią Blankę Mrowicką, a w studiu brukselskim, o ile wiem, dotychczas tylko dwoje posłów, tak?
Nie, już troje.
Och, trojcu lubić.
Dobrze, czyli witam Krystynę Łaską, Ryszarda Czarneckiego i Adama Scheinfelda, to są oczywiście wielkopolscy europosłowie, czekamy jeszcze na Andrzeja Grzyba. Głównym tematem dzisiejszej rozmowy będzie TTIP, ale zaczniemy bardzo króciutko od przypomnienia, co działo się w zeszłym tygodniu w Strasburgu na plenarnej sesji. Mieliście wizytę kanclerz Angeli Merkel i prezydenta François Hollande. O czym mówili, jak zostali przyjęci?
No, przede wszystkim to było takie trochę uroczyste spotkanie tych dwojga państwa, ponieważ nawiązywano do rocznicy spotkania Kohl-Mitterrand, a jeszcze wcześniej mówiono o właściwie prekursorskim, założycielskim spotkaniu Adenauer de Gaulle. W bardzo dobrej formie polemicznej był Hollande, ale myślę, że dlatego był w tak dobrej, że zdecydowanie zaatakowała go Marie Le Pen, która stwierdziła, zresztą to nie była odosobniona wypowiedź, że pan nie jest prezydentem Republiki Francuskiej, pan jest wicekanclerzem jednej z prowincji niemieckich.
Ale to oczywiście w kontekście uchodźców, tak?
To w kontekście pytania, czy Unia Europejska to tylko te dwa kraje, czy rzeczywiście 28. Ale jeżeli chodzi o wystąpienie obojga i pani kanclerz, i pana prezydenta, to rzeczywiście dominująca była problematyka uchodźców.
No, muszę powiedzieć, że wrogość, pani redaktor, do monarchii, jak rozumiem, podyktowała pani przeoczenie najciekawszego tak naprawdę mówcy, bo prawdę mówiąc, Hollande to świetny orator, i to muszę przyznać, ale oboje i to ten Merkoland, jak mówią tutaj w Brukseli, i Merkel, i Hollande nie powiedzieli nic nowego, nie silnowi subsole. Natomiast najciekawszym mówcą tego samego dnia był król Hiszpanii, Filip VI, który wystąpił z takim bardzo politycznym speechem. To ciekawe, ponieważ no, w tradycji monarchii Europy Północnej, typu Wielka Brytania, Królestwo Danii, Królestwo Holandii, to nie do pomyślenia, żeby monarchinie występowały politycznie. Jak Królowa Brytyjska występuje w House of Commons, to czyta tekst, który przygotowuje premier Królewskiej Mości. A tutaj król Filip VI, wzorem Juana Carlosa, swego ojca, który przeprowadził Hiszpanię przez trudny okres po erze generała Franco, wystąpił z ciekawym speechem politycznym, naprawdę ciekawszym niż mówił to Messie Hollande i Frau Merkel, chociaż może najciekawsze było to, co powiedział w wąskim gronie, już nie do mikrofonu, kiedy tak z rozrzewnieniem wspominał czasy, kiedy był stażystą w Parlamencie Europejskim, no wtedy jeszcze nie był człowiekiem lat.
Ja myślę, że jeszcze ciekawsze było to, co powiedział na spotkaniu grupy, ale to już oddaję głos trzeciemu z nas.
Te wystąpienia oczywiście nie były przełomowe, ale też nikt się nie spodziewał żadnych przełomów. Symbolika tego dnia i tych spotkań była chyba ważniejsza niż treść przekazu. Ponadto musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska to jest 28 państw i nawet te najsilniejsze i najważniejsze, do których pewnie nie tylko one same się zaliczają, więc Francja i Niemcy, no nie mogą jakby uzewnętrzniać tego, że chciałyby kierować się wspólnotą. Zresztą tu padały pytania i nieformalnie, ale powiem szczerze, także oficjalne, a dlaczego to w Parlamencie Europejskim, który reprezentuje 28 państw, ta dwójka występuje razem, pani kanclerz i pan prezydent. Więc wydaje mi się, że oni też i specjalnie trochę tonowali swoje wystąpienia i nie wkładali w ich treść takich właśnie punktów, które mogłyby być przełomowe, które mogłyby wywołać jakąś kontrowersję, a zarazem obruszenie, że jak to tutaj dwójka przywódców tylko dwóch państw prezentuje parlamentowi jakiś kierunek, czy wyznacza jakieś cele, byłoby to nieakceptowalne, więc przypuszczam, że to był taki jeden z powodów, ale uważam też tu, jak pan przewodniczący Czarnecki, że te spotkania nieformalne były równie ważne. No na przykład moja frakcja EPP spotkała się z panią kanclerz Merkel i pierwsze, a zarazem powiedział najsilniejsze chyba wystąpienie spośród wszystkich na różne tematy, było wystąpienie naszego przewodniczącego Jana Albrechta w sprawie Nord Stream 2. I zdecydowanie wypowiadamy się w tej sprawie w oto takim zakresie, że jest to niezgodne z interesem wspólnoty.
I co przycisnął, poseł Olbrycht panią kanclerz do ściany?
Może nie fizycznie, ale słownie tak. Przy czym sprawa potem wróciła też już na forum obrad parlamentu. Przeprowadziliśmy tam debatę i powiedziałbym szczerze, bardzo się z niej cieszyłem i byłem zadowolony, bo chyba to była jedna z nielicznych takich debat w Parlamencie Europejskim, ale w ogóle w debat politycznych, w których brali udział Polacy, że po treści wystąpień moim zdaniem nie można byłoby stwierdzić, który polityk i jaką partię reprezentuje. Mówiliśmy wszyscy, bez względu czy reprezentujemy SLD, czy PiS, czy Platformę Obywatelską, czy PSL, tak de facto tym samym przesłaniem i to bardzo mi się podobało.
Chciałam jeszcze zapytać króciutko, naprawdę króciutko, bo o TTIP-ie można mówić bardzo długo. Jakie są Państwa oczekiwania przed już jutrzejszym szczytem, Krystyna Łybacka?
A mówiliśmy również o tym dzisiaj. Tak naprawdę nakreślono dziś trzy punkty, którym się jutro szczyt zajmie. No oczywiście pierwsza sprawa to uchodźcy i tutaj z kolei też są trzy aspekty. A to jest współpraca z krajami trzecimi. A w tej współpracy z krajami trzecimi należy rozumieć znowuż dwuaspektowo, bo zarówno chodzi o uspokojenie sytuacji w Syrii i Libii, ale także współpraca z Jordanią, Libanem i Turcją, czyli tymi krajami najbliżej, które przyjmują. No jest powszechne mniemanie, że nie da się załatwić sprawy Syrii bez udziału Stanów Zjednoczonych i Rosji. I druga sprawa to jest umocnienie granic Unii. Trzecia to jest polityka powrotu. Ale również na tym jutrzejszym szczycie będzie problem ewentualnego wystąpienia Wielkiej Brytanii w przypadku wyniku referendum. No więc mimo, że ten drugi temat jest nie mniej istotny, to myślę, że jednak sprawa uchodźców, migrantów zdominuje ten szczyt po raz kolejny. Ale dla mnie jest istotne to, że wreszcie mówi się o sięganiu do źródeł, do przyczyn konfliktu.
Mówi się również. Czy o Katalonii też się mówi?
Na razie nie mówiło się o Katalonii.
Proszę Państwa, przechodzimy do głównego tematu.
To może jeszcze jedno zdanie.
Proszę bardzo.
Znaczy ja krótko. Ja nie sądzę, żeby to był szczyt przełomowy. Nie mam jakichś w tym zakresie wygórowanych oczekiwań, czy w zasadzie żadnych oczekiwań. I myślę, że w tej chwili trzeba przede wszystkim mówić o uchodźcach, czy raczej o imigrantach ekonomicznych, którzy zalewają Europę. To jest wielkie wyzwanie. Nie ma co chować głowy w piasek, bo przecież im bardziej otworzymy szeroko drzwi dla tych ludzi, tym więcej ich napłynie. I to jest przykład krajów, które to robiły przed nami na innych kontynentach, chociażby Australii. W związku z tym to jest numer jeden w katalogu zagrożeń, tak trzeba powiedzieć wprost. I nie powinniśmy tu być naiwni, jak dzieci, myśląc, że ten problem się sam jakoś rozwiąże, że jak przyjmiemy na przykład do Polski parę tysięcy ludzi, to będzie koniec, bo to koniec nie będzie.
No nie, ale to też nie chodzi o 10 tysięcy ludzi. Nawet 100 tysięcy nie rozwiązuje problemu. Ale wracając do szczytu, jest on zaplanowany na 2 dni, chociaż przewodniczący Tusk podkreśla, że chciałby skończyć sprawę w 1 dzień, więc myślę, że wie, co mówi. I imigracja to niewątpliwie będzie zasadniczy temat. Pozostałe, no chociażby właśnie potencjalne, możliwe, a niekonieczne skutki referendum w Wielkiej Brytanii, to nie jest temat, który dzisiaj zajmuje głowy. A w ramach problematyki imigracji sądzę, że przede wszystkim członkowie Rady zajmą się sprawą finansów, no bo to, co jest najtrudniejsze, jak się teraz okazuje, że wśród wszystkich państw europejskich, które zadeklarowały wsparcie finansowe, ba, wiele z nich podkreśla, że to jest ważniejsze, a więc żeby zabezpieczyć finansowo ten problem, niżli ściągać do siebie i przyjmować imigrantów, to te państwa nie dały tych pieniędzy i nie dają tych pieniędzy. Przewodniczący Juncker dzisiaj nawet na sesji w parlamencie w Brukseli o tym mówił. No i będą musiały przywódcy państw rozstrzygnąć tę sprawę, bo same deklaracje to jest za mało. Wiarygodność w podejmowaniu strategii i planów musi być oparta na czynach, a nie na słowach. Na razie mamy tylko słowa.
Do sprawy imigrantów czy uchodźców wrócimy zapewne w listopadzie. Traktat o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W studio, jak już mówiłam, pani Blanka Mrowicka, sygnatariuszka apelu STOP, TTIP i STOP CETA. Podobno ten apel podpisało w całej Europie prawie 3,5 miliona Europejczyków. Koordynowała to pani Blanko?
Europejska Inicjatywa Obywatelska. Dobry wieczór Państwu.
Która składa się
z ponad 500 organizacji o szerokim spektrum.
Ten koordynator wyznaczył Polsce kwotę
około 40 tysięcy podpisów i uzyskaliśmy tyle, ponad 117% bodajże.
No dobrze, jakie są Pani osobiste zastrzeżenia do tego traktatu w punkcikach?
W punkcikach. No przede wszystkim brak przejrzystości i demokratycznych procedur. Mówi się o tych negocjacjach za zamkniętymi drzwiami. Trudności są z dotarciem do informacji.
Mam nadzieję, że Państwo posłowie sobie zapisują te wszystkie argumenty, żeby
nie
potem
się znają.
Tak, żeby się do nich ustosunkować.
Dobrze, przynajmniej ja podzielam po części.
Następnie proponowany rozdział o ochronie inwestycji zawiera przepisy o mechanizmach rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem. To jest ten system ISDS zamieniony na ICS. No w każdym bądź razie ma on dawać zagranicznym inwestorom prawo do skarżenia państwa, gdyby uznali, że demokratyczne decyzje podjęte przez instytucje publiczne w interesie publicznym mogą mieć negatywny wpływ na ich spodziewane zyski. No i to jest taki niebezpieczny element.
Czyli zagrożenie przez wielkie korporacje, tak?
W zasadzie w Stanach Zjednoczonych przeciwnicy twierdzą, że to jest korporacyjny zamach na demokrację.
Dobrze, jakie jeszcze punkty?
I tworzenie takich nowych antydemokratycznych struktur zarządzania i procedur mających na celu zharmonizowanie regulacji. Właśnie ta harmonizacja regulacji takich jak Rada Współpracy Regulacyjnych. No i te struktury by zmieniły TTIP w taki ruchomy cel, w żywe porozumienie, które trudno by było ogarnąć w po prostu trudno byłoby wszystkie te zasady, żeby były jawne. W każdym bądź razie chodzi o to, że jest to negocjowane coś, co będzie miało duży wpływ na nasze życie. No to ma wpływ także na ochronę środowiska naturalnego, ten układ, zapewnienie usług publicznych, jak opieka zdrowotna, edukacja, kultura, to nie tylko handel.
Negatywny będzie miało wpływ, pani twierdzi?
Będzie miało wpływ, mówię. Będzie miało wpływ.
Ale jak jesteście przeciwko i protestujecie, to rozumiem, że uważacie, macie powody uzasadnione, żeby uważać, że będzie negatywny
wpływ. Tak, będzie negatywny, dlatego że chodzi tutaj o tą taką nadmierną liberalizację społecznych funkcji. No, mówimy o wpływ...
Liberalizacja jest czymś szkodliwym?
Nadmierna liberalizacja, tak, bo jeżeli mówimy o usługach, czy tam działaniach takich publicznych, jak szkolnictwo i tak dalej, i inne takie publiczne, czy państwowe rzeczy, które zapewniamy naszym obywatelom.
Tego nie ma pani ręczy w tej umowie, więc chyba
jest jakiś
błąd.
Chciałabym od pana posła uzyskać dostęp do tej informacji, bo naprawdę wiele osób, które się tym zajmuje, właśnie mówi, że nie ma dostępu do tych informacji, dlatego mamy tutaj tą tajemniczości. Nie ma, czyli pan ma wiedzę.
Czy wątpliwość to mogę rozumieć, aczkolwiek jej nie podzielam, ponieważ jest dostęp. Natomiast samo takie stwierdzenie nie może być podstawą do tego, żeby twierdzić, że będzie TTIP miał wpływ negatywny na środowisko, na przemysł, na szkolnictwo, no Bóg wie na co, na wszystko.
Na ochronę zdrowia.
Na wszystko.
Tak. Nawet na to, co jest, nawet na to, co z tej umowy jest wyłączone, bo pani wymienia dziedziny nawet, które są wyłączone i nie będą podlegały tej umowie. Chcę pani przypomnieć, że na świecie jest podpisane 3000 takich umów. Unia Europejska ma podpisane tej rangi, bo tych niższej rangi. Ja mówię o wszystkich umowach, także bilateralnych między poszczególnymi krajami, takimi jak Polska na przykład, która ma dziesiątki podpisane takich umów, ale z umów tej rangi jest 30 podpisanych. Żadna ta umowa nie przyniosła żadnej szkody. Więc ja nie wiem, dlaczego akurat nagle pojawia się nie tylko podejrzenie czy obawa, ale twierdzenia, że TTIP doprowadzi do takich szkód, które państwo twierdzicie. Nie ma na to ani dowodów, ani nawet przesłanek.
Może skupmy się na tej liberalizacji najpierw, dobrze?
Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, a że pani nie ma racji, ponieważ nikt z nas nie ma pełnego wglądu nawet do już wynegocjowanych
Europosłowie też nie.
Właśnie, o tym mówię.
Tak się składa, że to jest jeden z głównych zarzutów i tu w pełni zgodnie. Że brak przejrzystości. Co więcej, po stronie amerykańskiej jest mnóstwo przedstawicieli dużych korporacji, mnóstwo lobbystów. I my się właśnie o to niepokoimy, że to jest umowa, która powstaje bez kontroli parlamentu. Jedynie parlament dał tak zwany mandat negocjacyjny, w którym, i tu uwaga, ten mechanizm negocjacyjny ISDS, ten rozstrzygania sporów, a został w tym mandacie negocjacyjnym, który parlament dał negocjatorom, wykluczony. Ma być utworzony nowy mechanizm.
Właśnie ten ICS. To jest taka kosmetyczna zmiana bardziej.
To nie jest kosmetyczna, to jest zasadnicza zmiana. I ona jest na właściwie można powiedzieć na państwa postulaty. To jest odpowiedź na państwa postulaty.
No tak,
czyli... Jeżeli mogę, będę kontynuować. Natomiast zgadzam się również z panią, że to jest problem dotyczący zdrowia Polaków. Bo przypomnijmy, że Stany Zjednoczone dotują żywność genetycznie modyfikowaną. Dotują. I nie ma żadnej gwarancji, że na nasze półki nie trafi mięso drobiowe odkażane chlorem, wołowina faszerowana hormonami wzrostu, nieuznakowana żywność zawierająca organizmy GMO. A więc to nie są takie proste rzeczy. I nie musimy szukać daleko. Obu panów wzywam na świadków. Dzisiaj, a między innymi przecież dodaliśmy fragment do debaty dotyczący wczorajszego chyba orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału, dotyczącego bezpieczeństwa danych, które przekazujemy w przypadku pasażerów jadących za Atlantyk. I Trybunał stwierdził, te dane nie są bezpieczne. Te dane wyciekają. Tam jest, w Stanach Zjednoczonych jest inny standard ochrony danych osobowych. Jest zupełnie inny standard prawa.
Proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy nie skakali po tematach, tylko po kolei, tak jak mówiłam, najpierw liberalizacja usług. Na czym to ma polegać? Szczególnie chodzi mi o takie usługi, które są bliskie każdemu obywatelowi, nie tylko w Polsce, we wszystkich innych krajach. Właśnie takie jak szkolnictwo czy ochrona zdrowia. Czego się Państwa zdaniem, słusznie bądź niesłusznie, boją sygnatariusze apelu Stop TTIP?
Jeżeli można, wolałby jednak styl dowolny, a nie obowiązkowy. I po pierwsze przyznam rację tym wszystkim krytykom, którzy mówią, że ten traktat jest negocjowany w jakimś obłędnym zupełnie sekrecie. Oczywiście ja rozumiem, że ci, którzy negocjują, boją się wycieku informacji poufnych, że Chińczycy to wykorzystają. No tym niemniej jednak obywatele poprzez chociażby Parlament Europejski mają prawo wiedzieć, o czym w gabinetach, w kuluarach politycy co ustalają, bo to dotyczyć będzie życia obywateli i oczywiście to jakby nie to, że polemicznie z panem posłem Schoenfeldem, bo słuchałem go z dużą uwagą, ale jednak to ja bym nie porównywał tej umowy do blisko 20 umów, które wcześniej USA zawarły z innymi krajami, czy 11 kolejnych, z którymi USA w najbliższym czasie kolejnych 11 państw z nimi umowę zawrze, ponieważ układ Unia USA oznacza nie mniej, nie więcej, tylko 60% światowego PKB, 3/5 światowego PKB, 1/3 handlu produktami światowego i ponad 2/5 handlu usługami.
No tak, to jest absolutnie, zasady są te same.
No nie, no tak, tylko że to jest w tym momencie, że tak jest powiem, tworzy się super power i ja oczywiście dostrzegam plusy tej umowy, na przykład jako obywatel, polityk, który chce uniezależnienia się naszego kraju od Rosji, gdy chodzi o dostawy surowców, gazu, no to akurat ten traktat może być korzystny, ale to nie oznacza, żebyśmy na ołtarzu tej dywersyfikacji gazu, bo gaz łupkowy, Amerykanie i tak dalej, żebyśmy poświęcali sprawę na przykład polskiego rolnictwa, czy polskiej branży chemicznej, chociaż nie tylko o to tu chodzi. Na przykład jako były przewodniczący podkomisji prawa autorskiego w naszym Sejmie, skąd pamiętam bardzo twarde, momentami nieprzyjemne negocjacje z Amerykanami w tej kwestii, muszę powiedzieć, że kwestie regulacji sprzedaży przez internet, czy kwestie praw autorskich, no tutaj ci europejscy twórcy kultury mają zastrzeżenia i mają prawo mieć zastrzeżenia, że ten amerykański walec, który przyjedzie, no nie będzie specjalnie dla strony europejskiej korzystny. I wreszcie, już kończąc, no ja od lat protestuję przeciwko żywności genetycznie modyfikowanej. W tym zakresie również ten traktat budzi pewne obawy i ja przyznaję również rację tym, którzy mówią, że jest pewna taka, tutaj nie ma balance of power, tutaj nie ma równowagi, to znaczy rzeczywiście jest to uprzywilejowanie wielkich koncernów, a zwłaszcza amerykańskich, uwaga, kosztem nie tyle koncernów europejskich, co kosztem państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc ja uważam, że dobrze, że są ludzie, obywatele, którzy chuchają, być może na zimne, ale to raczej nie jest zimne. Uważam, że ludzie mają prawo protestować, a europosłowie, i zrobiła to ostatnio Komisja Petycji, o czym informuję, no mają prawo oburzać się czy rażyć wątpliwości, że jednak zbyt wielkie tajemnicy te negocjacje są prowadzone, więc tutaj myślę, że z panią profesor Rubacką mamy dosyć podobny w tym zakresie pogląd. Ostatnie zdanie to jest takie, że oczywiście ja generalnie uważam, że my powinniśmy z Amerykanami pracować, dlatego że ten, jak mówi stare polskie przysłowie, diabeł siedzi w szczegółach, no stare żydowskie przysłowie mówi, że Bóg siedzi w szczegółach, ale jak zwał, tak zwał, tutaj trzeba bardzo uważać, żeby na przykład interesy polskich rolników, czy polskiej branży chemicznej, czy polskich twórców kultury zostały, że tak powiem, wylane niczym dziecko z kąpielą.
Jeśli można, więc
ja tutaj widzę, że jest dosyć jednolity front składający się z jednej strony z pani poseł Krystyny Wybackiej, pana posła Ryszarda Czarneckiego i Blanki Mrowickiej, siedzącej w studiu poznańskim. Po drugiej stronie jest Adam Schoenfeld. Ja nie tyle, co przyłączam się do Adama Schoenfelda, ale chciałabym, żeby Adam Schoenfeld odpowiedział na konkretne zarzuty przeciwników.
Ale jeśli można, jednak do rozmowy, która się przetoczyła, bo to nie może być jedyny przekaz. Być może nie wszyscy mają pełną wiedzę, dlatego że no nie może być tak, że w 500 milionowym, że tak powiem, społeczeństwie europejskim wszyscy mogą brać udział w posiedzeniach na przykład Komisji Właściwej w Parlamencie Europejskim, która się tym zajmuje. Komisji Handlu, której jestem członkiem. I od samego początku tej kadencji niemalże nie ma posiedzenia, na którym nie są przepytywani przedstawiciele Komisji Europejskiej i w szczegółach relacjonują, na jakim etapie są negocjacje, czego dotyczą, etc. Wiele tych kwestii, które tutaj były poruszane, należą do spraw, które nie zostały rozstrzygnięte, to raz. Dwa, będą podlegały wyłączeniom 100% bądź okresom przejściowym nawet 10-letnim. W tym zakresie są także tu podnoszone takie branże jak branża chemiczna, czy sektor chemiczny, czy też branża rolno-spożywcza i przetwórstwa rolno-spożywczego. I to nie tylko kwestia tego, że my w Polsce w tym widzimy także własny interes, ale również i w Unii Europejskiej. Cała więc sprawa polega też i na tym, co trzeba rozumieć, że tak trudny, bo pan przewodniczący Czarnecki słusznie zauważył, że to jest umowa, która w swoim zakresie i skali no, przewyższa wszystkie, być może nawet razem wzięte do tej pory, ale na tym poziomie już kilka innych, na przykład z Koreą Południową czy z Kanadą, były podpisane, więc ten poziom jakby łączenia się rynków, rynków handlowych przede wszystkim, nie usługowych, i tu znowuż uwaga do tych pytań dotyczących szkół i tak dalej, tego nie ma w tej umowie. Ona w ogóle tego nie dotyczy. Umowa o wolnym rynku usług to jest zupełnie odrębna umowa. Jest negocjowana, tak zwana TISA jest negocjowana zupełnie odrębnie i jest na zupełnie innym etapie. Ale w każdym razie puentując, no przecież na bieżąco sprawy, które są tak zasadnicze i tak ważne, no nie mogą być debatowane publicznie, bo inaczej jak można by prowadzić negocjacje? I ostatnia kwestia ode mnie. A propos tych wielkich koncernów i ich interesów. Ja jestem człowiekiem absolutnie przekonany, zwłaszcza jako człowiek, który od 20 lat działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, że głównym beneficjentem tej umowy będą małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to właśnie one nie są w stanie pokonywać barier tych formalnych, oficjalnych, taryfowych i tych nieformalnych, pozataryfowych. Jeśli nie ma takiej umowy, one są właśnie przez te duże koncerny i duże firmy rugowane z rynku. Proszę zwrócić uwagę na strukturę wymiany handlowej między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Jak mało jest właśnie tam produktów, które są oferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one nie są w stanie ani biurokratycznie, ani finansowo poradzić sobie z tymi barierami. TTIP, gdy wejdzie w życie, właśnie im da szansę na rozwój, zwiększenie swojej eksportu, importu
pani,
i tak
pani
dalej.
Blanka Mrowicka z powątpiewaniem kiwa głową.
Tak, widziałam filmik, który jest zamieszczony na stronie Białego Domu po podpisaniu TTP.
Czyli traktatu pacyficznego tak zwanego, czyli z krajami azjatyckimi, oprócz Chin.
I tam główną...
Bo obydwa traktaty mają zastopować zalew produktów chińskich na rynku globalnym.
I tam głównym bohaterem jest czereśnia amerykańska. Jest informacja, że 90% odbiorców jest poza granicami naszego kraju. No i dzięki tej umowie TTP ta czereśnia amerykańska może być wreszcie na targu w Hanoi. No i dzięki temu amerykańskiej klasie średniej będzie się lepiej żyło. To jest oficjalny filmik, możecie Państwo zobaczyć. I tak to chyba
filmik
mniej więcej wygląda.
Filmik skierowany do obywateli amerykańskich. Krystyna Rybacka.
A bardzo dziękuję, bo niezbyt dobrze się czuję w roli statystki. Po pierwsze, nie możemy porównywać tej umowy negocjowanej, zwanej TTIP-em, z innymi umowami, nawet bardzo ważnymi.
Dokładnie.
Bo przypomnijmy sobie, uświadommy sobie jedną rzecz. Jeżeli bilateralna umowa jest umową, która w praktyce okazuje się wadliwa, można ją renegocjować, renegocjują dwie strony. W tym przypadku każda zmiana w wynegocjowanej umowie będzie wymagała zgody 28 państw. A więc mówimy o czymś zupełnie innym. Sprawa druga. Nie jest prawdą, że kwestia dostępu do usług nie jest objęta przedmiotem regulacji, ponieważ generalnie mówimy o zharmonizowaniu regulacji, a utworzeniu Rady Współpracy Regulacyjnej, co by oznaczało, że o wszelkich deregulacjach usług publicznych nie będą decydować wybrane władze, tylko urzędnicy z Rady Regulacji. I to jest niebezpieczeństwo. A mówicie Państwo o przemyśle chemicznym. A ja już ten przykład przypominałam. Spotkałam się z przedstawicielami przemysłu chemicznego i oni pokazywali na jedną kwestię. A tak, tam jest dostęp, byłby tam dostęp do taniego gazu, tylko gdzie jest infrastruktura przesyłu? Tymczasem zarówno Niemcy, jak i Francja tam już są i tam będą z taniego, korzystając z taniego gazu, produkowali półfabrykaty, którymi zaleją Europę. I nasz przemysł chemiczny nie skorzysta na tym porozumieniu. Więc ja się zgadzam z poglądem.
Ale czy straci, pani poseł?
Nie. Ja się zgadzam z poglądem. Powinniśmy negocjować każdy szczegół, biorąc pod uwagę, czy rzeczywiście przynosi on korzyści Europie i Polsce, albo Polsce i Europie. To jest tożsame. Ja nie twierdzę z góry, że TTIP trzeba odrzucić. Natomiast uważam, że sposób, w jaki się w tej chwili prowadzi negocjacje, jest sposobem nie do przyjęcia, ponieważ nie jest prawdą, że parlamentarzyści są nawet z komisją, o której wspomniał pan poseł Scheinfeld, informowani szczegółowo, bo są informowani przez urzędników w stopniu, w jakim oni chcą mówić.
No, ale tak to zawsze można powiedzieć, pani profesor. Zawsze tak można powiedzieć, że jestem niedoinformowany, bo mi powiedziano tylko to, co chciano mi powiedzieć. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że po tych kilkunastu minutach po tych kilkunastu minutach dochodzimy do takiej może wspólnego mianownika, bo ja bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć ze słów pani poseł Łybackiej, że jednak nie jest przeciwka, tylko że trzeba negocjować.
Dobrze
negocjować. Ale przecież to każdy tam mówi.
Ja też to mówię.
Ryszard Czarnecki.
Rozmawiamy z panią, która reprezentuje Europejską Inicjatywę Obywatelską, która jest po prostu przeciwna, tylko nie potrafi powiedzieć dlaczego.
Mam za mało czasu.
To, jeżeli obywatele protestują, a może czegoś nie wiedzą, no to być może jest wina tych, którzy negocjują, którzy nie są w stanie obywateli poinformować
o tym. Ja się zgłoszę do pana Adama.
Dobrze, z przyjemnością się spotkam.
Nie dziwmy się, że obywatele protestują i to nie tylko, jak słyszymy w Polsce, no, 250 000 demonstracja w Niemczech nie tak dawno. I skądinąd tutaj, panie pośle, pytanie, czy jak pan myśli, które małe średnie firmy są silniejsze, polskie czy niemieckie? No jednak te wspierane przez Niemcy, przez państwo niemieckie firmy niemieckie. I te właśnie niemieckie małe średnie firmy bardzo się obawiają tejże umowy, o której mówimy.
Jutro się pokaże taka analiza wpływu TTIP i CETA na europejskie rolnictwo wydana przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności i tam jest też właśnie na podstawie tych niemieckich badań, także zapraszam Państwa.
Akurat właśnie mówiłem, że rolnictwo będzie podlegać wyłączeniu, częściowe wyłączenia, a reszta okresom przejściowym.
Rzecz w tym, że częściowe wyłączenia to częściowe wyłączenia, okresy przejściowe kiedyś miną, a problem i ból głowy może zostać.
Do konkurencji.
Natomiast, no, wie pan, ja bym bardzo chciał, żeby polscy rolnicy najpierw dostali te takie same dopłaty, jak ci zachodni farmerzy niemieccy, holenderscy czy włoscy, a tu już na razie ich zbawiamy umową z Amerykanami. Wracając do tematu, no, ja bym powiedział tak, jeżeli panie pośle, ktoś panu mówi, że pan jest pijany, to naprawdę może pan to zlekceważyć. Jak panu 5 osób mówi, że pan jest pijany, to pan idzie spać. Tak samo
to świadomie.
To też
trzeba zlekceważyć, bo się wie, wiecie, na ten temat. To jest jakieś nieadekwatne do dyskusji, do tematu.
Panie pośle, ja słuchałem pańskiego monologu bardzo cierpliwie. Otóż jest tak, jeżeli szereg ekspertów z różnych stron świata, także ci amerykańscy, mówią, że ta umowa będzie korzystna dla wielkich międzynarodowych korporacji kosztem małych i średnich firm i kosztem państw narodowych, no to jeżeli coś w tym musi być, ja bym tego tak zupełnie nie odrzucał na zasadzie takiej, że pan powie, że jest inaczej,
ale
kropka bez
nie odrzuca, ale równie wielka liczba ekspertyz jest z drugiej strony. No.
Proszę państwa, pani poseł Krystyna Łybacka zwróciła się do mnie, aby absolutnie zakończyć tę audycję 10 minut przed pełną godziną, bo o pełnej godzinie mają państwo głosowanie i muszą państwo zdążyć tak na jest. To głosowanie. Ja chciałam tylko zadać ostatnie pytanie. Ile w tych protestach 3,5 miliona ludzi jest antyamerykanizmu wśród obywateli europejskich?
Więc skończę. Chciałem powiedzieć, że ważna jest także forma i myślę, że panie pośle, jeżeli pan mówi, zarzuca innym dyskutantom, że mają inny punkt widzenia niż pan, brak wiedzy, a pan to uczynił. Jeżeli pan mówi z wyższością, zapisałem sobie specjalnie, jeżeli pan mówi, że coś trzeba rozumieć, domyślę, my nie rozumiemy, jeżeli pan mówi, że nie wiem, pani profesor Łubacka to socjalistka, ja też socjalista, to może po prostu nie pan w końcu zrozumie i pańska partia Platforma Obywatelska, że po prostu można mieć czasem inny punkt widzenia niż pan czy wy. Tak naprawdę dobra rada.
Ale niech pan zrozumie, że nie odnoszę się tutaj ad personam, tylko adrem.
Do widzenia. Pani poseł, no niestety audycję musimy kończyć. Nie odpowiedzieli państwo na moje pytanie, ile w tym bardzo szerokim proteście europejskim jest po prostu antyamerykanizmu.
Ja
niestety
pytanie nie odpowiem, bo to trudno mi odpowiedzieć na pytanie, jak nie mam miernika. No, ja nie wiem, ile tam jest antyamerykanizmu. Ja jestem matematykiem, patrzę realnie trzeźwo.
A może ja oceniam, jestem biologiem i też patrzę.
A może oceniam to, co jest do
może
tej pory,
warto byłoby statystycznie sposób, na przykład to sprawdzić.
Pewnie nie da się.
I druga sprawa, tylko zwracam uwagę naszym słuchaczom, bo padła tutaj sprawa GMO, czyli żywności modyfikowanej, ale wśród nas zapewne są tacy, którzy nie są przeciwnikami tej żywności. W związku z tym oni też powinni mieć głos, ale o tym to już chyba dzisiaj nie porozmawiamy. Dziękuję bardzo.
Gośćmi
państwa byli Krystyna Łybacka, Blanka Mrowicka, Adam Scheinfeld i Ryszard Czarnecki.
Dziękuję
to było widziane z Brukseli.